Serdecznie dziękuję. Umiłowani bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie, pokój wam. Przyjeżdżając do was, przywożę wam serdeczne pozdrowienia od zboru z Trosna, od zboru z Cieszyna, jak również z Nienadówki, osobiście od mojej żony, córek, zięcia i pozostałych braci i sióstr z Bytomia. Ci wszyscy życzą wam wiele miłych i chrześcijańskich błogosławieństw na drodze waszego poświęconego życia. Obecnie z łaski Pana skierujemy naszą uwagę na słowa Pisma Świętego, bowiem patrząc na dzisiejszy świat chrześcijański, zauważamy, jak wielu chrześcijan kieruje swoją uwagę na zmartwychwstanie naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że i my nieco uwagi poświęcimy tej sprawie, bowiem doktryna o zmartwychwstaniu jest bardzo ważną doktryną w życiu chrześcijańskim, jak również dla całej ludzkości. Korzyści wynikające ze zmartwychwstania Chrystusa dla wierzących i dla tych, którzy jeszcze uwierzą, są nieobliczalne. Nie ma takiej ceny ani bogactwa na świecie, przez które moglibyśmy kupić życie wieczne. Jedynie drogocenna krew Jezusa Chrystusa, w którą wierzymy, możemy osiągnąć to życie wieczne. I dlatego też apostoł Piotr wyraźnie o tym nam stwierdza w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale od wiersza 18 i następne, gdzie czytamy następujące słowa. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, a wiersz 18 mówi: wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego, ale drogą krwią jako baranka niewinnego, niepokalanego Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że ta doktryna jest najważniejszą doktryną. Cała nadzieja na przyszłe życie opiera się na doktrynie zmartwychwstania. Ponieważ Biblia kładzie na nią wzmożony nacisk, z wielką ufnością staramy się uznać jej ważność. Zmartwychwstanie Jezusa udowadnia, że zmartwychwstanie rodzaju ludzkiego jest możliwe, bo gdyby pozostał w śmierci, nie byłoby żadnej nadziei dla ludzkości. Lecz Ojciec zaakceptował jego ofiarę okupową, wzbudzając Syna ze śmierci, dowiódł, że przez jego śmierć stanowi przebłaganie za grzech. Śmierć Chrystusa jako okup jest sercem i duszą Biblii. Wszystkie skutki świadczy o tym, że tylko boska mądrość mogła to zaplanować, boska sprawiedliwość mogła to wymagać, boska miłość mogła współczuć i boska moc mogła to wykonać. Słowo śmierć oznacza brak życia bez względu na to, czy odnosi się do osoby naszego Odkupiciela, czy też do każdej innej istoty. Żadna inna religia na świecie, poza tą, która została przedstawiona w Biblii, nie naucza o zmartwychwstaniu umarłych. Tacy pozostają w sprzeczności z Pismem Świętym, rozumem, faktami, wszelkimi dowodami dostarczonymi przez zmysły. Filozofie pogańskie zakładają, że umarli nie są martwi, lecz wręcz przeciwnie, są bardziej żywi niż kiedykolwiek przedtem. Przez wielu chrześcijan zostały przyswojone do swoich praktyk wierzenia pogańskie na temat śmierci i innych nauk. Dla wielu chrześcijan zmartwychwstanie jest zbyteczne, bo wierzą, że z chwilą śmierci człowiek wchodzi w świat duchowy i dobrze się miewa w warunkach duchowych, i z wielkim przekonaniem argumentują, że skoro w przyszłości zmartwychwstanie będzie oznaczać powrót do ziemskich warunków po tak długim doświadczeniu, to sam Abraham nie chciałby wrócić z nieba tutaj na ziemię po to, aby był ponownie sądzony. Lecz Biblia wyraźnie oświadcza, że ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą. Nie ma żadnej pracy ani umiejętności w grobie, do którego człowiek idzie. Dlatego psalmista Dawid w 6 rozdziale, a w wierszu szóstym wyraźnie o tym nam potwierdza i mówi tak. Szósty rozdział psalmów i szósty wiersz czytamy następujące słowa. Albowiem śmierci nie masz pamiątki o tobie, w grobie któż cię wysławiać będzie. Czyli nie grób wysławia człowieka. Dlatego żywi tylko mogą wysławiać Boga i mogą jedni współczuć pod drugich. Dlatego dla wielu ludzi jest bardzo trudną rzeczą przyjęcie nauk Pisma Świętego. Na podstawie biblijnego poglądu można łatwo zauważyć, że wskrzeszenie ze stanu śmierci jest bardzo ważne i nad nim opierają się wszystkie nadzieje na żywot wieczny. Tak właśnie naucza Pismo Święte i ci, którzy je pisali, byli pędzeni Duchem Świętym. My jako badacze Pisma Świętego chcemy w zupełności zaufać słowom i naukom Pisma Świętego, a nie naukom pogańskim. Apostoł Paweł stara się wyryć w pamięci swych słuchaczy ważność doktryny o zmartwychwstaniu zajmującej bardzo ważne miejsce w religii chrześcijańskiej. Stąd też apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian kieruje jakże znamienne słowa, które są zapisane w 15 rozdziale listu do Koryntian od wiersza 12, gdzie czytamy, a ponieważ się o Chrystusie każe, że zmartwychwstał zrodzony jest, jakoż niektórzy mówią między wami, iż zmartwychwstania nie masz. Bo jeśli się zmartwychwstania nie masz, wtedy i Chrystus nie jest zbudzony, a jeśli Chrystus nie jest zbudzony, wtedy daremne kazanie nasze, daremna też wiara wasza. I bylibyśmy też znalezieni fałszywymi świadkami Bożymi i żeśmy świadczyli o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, jeśli że umarli, nie bywają zbudzeni. Ale bowiem jeśli umarli, nie bywają zbudzeni i Chrystus nie jest zbudzony. A jeśli Chrystus nie jest zbudzony, daremna jest wiara wasza i jeszczeście w grzechach waszych. Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie. Bo jeśli tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy nad wszystkimi ludźmi, jesteśmy najnędzniejszymi. Lecz teraz Chrystus zmarty wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem, jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. To są słowa apostoła Pawła. Dlatego nasz Pan podczas zmartwychwstania stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Oznacza to, że apostoł wyraża, że i mówi, że Chrystus był pierwszym zmartwychwstania. Dlatego apostoł Paweł w liście do Kolosenców w pierwszym rozdziale, a 18 wierszu mówi tak. List apostoła Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział, a wiersz 18 możemy odczytać jakże znamienne słowa, które mówią, bo jest głowa ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem pierworodnych z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował. Dlatego wierzymy, że on był tym pierwszym stworzeniem u Boga, był pierwszym, widzimy, swego zmartwychwstania. Nigdy przed nim nikt nie dostąpił zmartwychwstania, chociaż kilku wzbudzonych było przez Jezusa Chrystusa, jak Łazarz, córka Jaira i syn wdowy z Nain. O tym nam mówi Ewangelia Jana, Marka w 5 rozdziale, Łukasza w 7 rozdziale od 11 po 15 wiersz. Lecz drodzy bracia i siostry, nie było to zmartwychwstanie do życia, ale było to czasowe wzbudzenie ze snu śmierci. Dlatego dla wielu mieniących się chrześcijan podaje prawda, staje się błędnym pojmowaniem jasnych doświadczeń Słowa Bożego. Oznaczają one dokładnie to, co wyrażają, że gdyby Jezus pozostałby martwy i nigdy nie został zbudzony do życia, to nie dokończyłby podjętego przez siebie dzieła, nie stałby się zbawcą, odkupicielem rodziny ludzkiej spod grzechu, przekleństwa i degradacji. Dlatego prawdą jest, że śmierć była konieczna jako cena odkupienia oraz częścią planu Bożego, mówiącego, że jeśli Jezus dokona swej ofiary w sposób zadowalający swemu Ojcu, zostanie wzbudzony śmierci do wyższego poziomu istnienia, wyższego niż ludzka natura, ale boska natura. Będąc wywyższony w ten sposób, miał sposobność przedstawiania swej zasługi ofiary najpierw na rzecz Kościoła, a następnie za grzechy całego świata. Gdyby Jezus pozostał w stanie śmierci, nie został wzbudzony z martwych, byłoby to dowodem, że nie spełnił on boskich wymagań. Jeżeli nie spełniłby boskich wymagań, nie zostałby wzbudzony i nie mógłby przedstawić swej ofiary na naszą korzyść. Nie mógłby nigdy wystąpić w roli naszego orędownika i pośrednika, przez to nie mógłby zapewnić nam uwolnienia spod wyroku śmierci i nie mógłby nas z powrotem doprowadzić do harmonii i pojednania z Bogiem. Dlatego zmartwychwstanie Jezusa było najbardziej aktualne i prawdziwe, jak mówi nam Ewangelia Łukasza w 24 rozdziale, a od wiersz 34 i następne. 24 rozdział Ewangelii Łukasza, wiersz 34 mówi nam tak, powiadających, iż stał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też powiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali w łamaniu chleba. A gdy oni to mówili, stanął sam Jezus pośrodku nich i rzekł im, pokój wam. Mając na względzie zmartwychwstanie Jezusa, nie możemy się dziwić, że Pismo Święte kładzie tak wielki nacisk na ten fakt, przytaczając różne dowody i potwierdzenia mające na celu mocnienie naszej wiary. Wszyscy czterej ewangeliści dostarczają nam szczegółów dotyczących zmartwychwstania naszego Pana i z wielką dokładnością mówią o Jego okazywaniu się swym apostołom, jak mówią Dzieje Apostolskie w pierwszym rozdziale, a wierszu trzecim, gdzie czytamy jakże znamienne słowa, które mówią tak, którym też samego siebie po męce swoim żywym stawił w wielu niewątpliwych dowodach przez 40 dni, ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. A zatem po zmartwychwstaniu nasz Pan Jezus Chrystus przez 40 dni okazywał się do swoich apostołów, aby wzmocnić ich wiarę. Zawsze, gdy apostoł podawał zarysy wielkiego planu Bożego, wskazywał na znaczenie zmartwychwstania, wskazywał na Jezusa Chrystusa, a także dla wszystkich, którzy kiedykolwiek otrzymają błogosławieństwa z Niego jako Zbawiciela. I zawsze apostoł Paweł rozpoczyna te słowa, które są zapisane w liście do Koryntian w 15 rozdziale, a wiersz 3 i 4, który mówi, albowiem naprzód podałem wam, com też wziął, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, a iż był pogrzebiony, a iż zmartwychwstał dnia trzeciego według pism. Te 40 dni, przez które Jezus się ukazywał apostołom, były bardzo potrzebne do wzmocnienia uczniów. Pierwsze, że nie był już martwy, lecz żywy, że nie jest już istotą ludzką, ale istotą duchową, jak zanotował to apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale, a wierszu 17. 3 rozdział, a wiersz 17, ale Pan jest tym duchem, a gdzie jest ten duch pański, tam i wolność. Fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa został potwierdzony trzema sposobami. Pierwsze, przez trzęsienie ziemi i pojawienie się anioła, jak mówi nam Ewangelia Mateusza w 28 rozdziale od wiersza 1 po 4. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział od 1, a gdy się skończył sabat i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby grób oglądały. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpiwszy z nieba przystąpił i odwalił kamień, i stało się wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpiwszy z nieba przystąpił, odwalił kamień od drzwi i usiadł na nim. A było wejrzenie jako błyskawica, a szata jego biała jako śnieg. I drugie, przez fakty, na które anioł zwrócił uwagę, to jest pusty grób z oświadczeniem, że on zmartwychwstał, jak mówi 5 i 6 wiersz. Ale anioł odpowiadając rzekł do niewiast, nie bójcie się wy, boć wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie. Nie masz go tu, bowiem powstał, jako powiedział, chodźcież oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan. I trzecie, sam nasz Pan potwierdził swoje zmartwychwstanie, ukazując się niewiastom i rozmawiając z nimi, co czytamy w 7 i po 9 wiersz. A prędko idąc, powiedzcie uczniom Jego, że zmartwychwstał, a oto uprzedza was do Galilei, tam go i życie o tom wam powiedział. Wtedy wyszedłszy prędko od grobu z bojaźnią i radością wielką, bieżały, aby to opowiedziały uczniom Jego. A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom Jego, oto Jezus spotkał się z nimi, mówiąc, bądźcie pozdrowione, a one przystąpiwszy, chwyciwszy się nóg Jego i pokłoniły Mu się. A więc się posłużył Pan niewiastami, gdyż w przekazaniu takich wiadomości niewiasty mają do tego bardzo wielkie zdolności. Jezus ukazywał się im w różnych postaciach jako ogrodnik, potem jako nieznajomy w drodze do Emaus, innym razem śladami gwoździ na rękach i raną w boku po włóczni. Lecz ani razu nie został rozpoznany przez swe poprzednie cechy osobiste, lecz zawsze po swoich słowach, głosie lub po zachowaniu. Ukazywał się po to, aby wzmocnić ich wiarę, ponieważ bez prawdziwej wiary w Jego zmartwychwstanie uczniowie nie mogliby wykonać dzieła, jakie było przed nimi, ani przyjąć Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty został udzielony tym, którzy uwierzyli w Jezusa. Możemy być pewni, że pojawienie się naszego Pana w różnych postaciach i następnie znikanie z oczu ich służyło mądremu celowi. Wszystko to miało szczególny w owym czasie cel. Rozumiemy, że Pan chciał przekonać uczniów, że nie jest Jezusem w ciele, którego znali przez 3,5 roku, lecz jest duchową istotą. Chciał ich przekonać, że chociaż został ukrzyżowany w ciele, to ożywiony został przez zmartwychwstanie jako duchowa istota. Apostołowie wiedzieli, że aniołowie mogli się pojawiać i znikać, przyjmując ludzką postać i ciało. Z opisu widzieli aniołowie, że oni ukazywali się Abrahamowi, spożywali z nim posiłek przygotowany przez Abrahama i że ukazał się również nasz Pan jako słowo Logos, jak mamy zapisane w 1 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale i w innych. Nasz Pan pragnął pokazać swym uczniom, że nie jest martwym, ale że może przechodzić i odchodzić podobnie jak aniołowie, pojawiać się i znikać. Że w wypadkach pojawienie się mógł łatwo stworzyć ubranie bądź ziemskie ciało i dokonywał tego. Jednakże z owych tych ubrań ani żadne z ziemskich ciał nie były tymi samymi, które by oglądali poprzednio. Jego ubranie było nadal w rękach żołnierzy, a ciało nie wiemy, gdzie się znajdowało. Wiemy, że Jezus nie został zbudzony w ziemskim ciele. Wiemy, że też pierwiastki tworzące ziemskie ciało nie są Bogu potrzebne do stworzenia ciała duchowego. Na podstawie własnej osoby nasz Pan zilustrował tą samą lekcję, którą udzielił z okazji wizyty Nikodema, który był ciekawy o tych sprawach. Jakże właściwą rzeczą było to, że Pan zilustrował i tym samym udzielił lekcji na temat spraw duchowych, których jednakże nie byli w stanie całkowicie zrozumieć aż do czasu Pięćdziesiątnicy, kiedy to został wylany na nich Duch Święty. Niektórzy mogliby zapytać, czy Jezus nie zaprzeczał myśli, jakoby był duchem, gdy oświadczył, że duch nie ma ciała i kości, jako widzicie, że ja mam. Obie te myśli pozostają w całkowitej zgodzie. Uczniowie nie oglądali Jezusa, lecz widzieli po prostu ciało i kości, które Jezus jako duch przyjął w ciele przeprowadzania z nimi rozmowy. Tak samo jak aniołowie przybierali ciała składające się z kości, gdy porozumiewali się z ludźmi, jak opisuje nam Stary Testament. Jezus powiedział, duch ci nie ma ciała, ani kości, jako widzicie, że ja mam. Czyli był w stanie takie ciało przyjąć, aby pokazać im, widzimy, jak gdyby normalne ciało. Rozumiał, że gdyś uświadomią sobie, iż patrząc na ciało i kości, to opuści ich wielki strach i obawa. Potem, uspokoiwszy ich w ten sposób, Jezus mógł lepiej wytłumaczyć im fakt swego zmartwychwstania i udzielić wstępnych lekcji na temat czekającej ich przyszłości pracy. To było celem Jego różnorodnych pojawień się, który w sumie było 11 podczas owych 40 dni, a potem 12 raz ukazał się dla apostoła Pawła w drodze do Damaszku. Pojawienie się istoty posiadającej ziemskie ciało zmniejszyło ich strach i pozwoliło im lepiej słuchać tego, co miał im do powiedzenia. Niewątpliwie z tego samego powodu od czasu do czasu okazywał się podczas swego 40-dniowego pobytu, a pozostałą część tego okresu był dla wszystkich niewidzialny. Pragnął stopniowo nauczyć swych uczniów, aby już więcej nie oczekiwali go jako istoty posiadającej ziemskie ciało, lecz uświadomili sobie jego obecność i opiekę, jaką on otaczał, i tym lepiej mogli zrozumieć, kiedy ich opuści, jak może nadal zachować swą obecność wśród nich i swą opiekę obejmującą wszystkie ich sprawy. Dlatego wysłał ich w świat jako swych specjalnych przedstawicieli, jak to wskazują nam słowa Ewangelii Jana, które są zapisane w 14 rozdziale, a w wierszu 27, mówiąc spokój wam. Lecz tego ducha nie dał im przed swoim uwielbieniem. Jak mówi nam Ewangelia Jana w 7 rozdziale, a wierszu 39. Nie był on zbyt pochopny po to, aby się chwalić, czego on był w stanie dokonać, jeżeli tego nie dokonał, ale wtedy, kiedy dokonał, wtedy zwrócił się do nich i mówi tak w 7 rozdziale Ewangelii Jana, a 39 wierszu. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący wień, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. A zatem wtedy, kiedy został uwielbiony, wtedy mógł być pewny, przekonany i wtedy zwracał się tymi słowy. Innymi słowy, Bóg nie mógł przekazać nikomu swego ducha, dopóki zasługa ofiary Chrystusowej nie została przez nich przyswojona. Dopiero po wstąpieniu Jezusa na wysokość i okazaniu się w ich imieniu przed obliczem Boga, Duch Święty został wylany w postaci mocy i błogosławieństw w dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus chciał, aby apostołowie zrozumieli, że Duch Święty, jaki ześle, nie będzie osobą, ale Duchem Ojca i Jego własnym Duchem, Duchem Bożym, Duchem Prawdy, Duchem Świętobliwości, Duchem Zdrowego Rozsądku. Będzie to moc, wpływ, energia. Dokładne wyliczenia astronomiczne pokazują nam, że 14 Nisan 33 roku naszej ery przypadał na piątek 3 kwietnia. Proroctwo w symboliczny sposób daje nam dowód z księgi Daniela, gdzie mamy zapisane w symboliczny sposób jakże wspaniałe słowa, które czytam w 9 rozdziale od wiersza 24. Księga Daniela, 9 rozdział od 24 wiersza. 70 wtedy dni zamierzono ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Przetoże wiedz, a zrozumij, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudzona będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi, owszem, to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza przyszłego tak, że i koniec jego będzie z powodzią, aż do skończenia wojny będzie ustawiczne spustoszenie. Wszakże wzmocni przymierze wielu ich w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej, ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie aż do skończenia naznaczonego, wyleje się spustoszenie na tego, które ma być spustoszony. Tu w symboliczny sposób podane są słowa, dlatego data wykonania rozkazu króla perskiego Artaksesa w związku z odbudową muru wokół Jerozolimy przypada na październik 455 roku przed Chrystusem, czyli na 454 lata i 3 miesiące przed naszą erą. Ponieważ 7 plus 62 daje nam 69 tygodni, jak mówi wiersz 25, tydzień ma 7 dni, więc gdy pomnożymy 7 razy 69, mamy 483 dni. Pismo Święte mówi, że dzień za rok daję Tobie, jak mówi prorok Ezechiel w 4 rozdziale, a wierszu 6. Przeliczając dzień za rok, daje nam 483 lata, które przyprowadzają do czasu chrztu i namaszczenia Jezusa Chrystusa. Pozostaje ostatni 70 tydzień, gdzie w połowie tego tygodnia miał być ukrzyżowany Jezus. Gdy dodamy 3,5 roku do 29 roku, to utrzymujemy 33 rok naszej ery, a wiemy, że Jezus urodził się około 1 października. Możemy to przyrównać do naszych urodzin, w którym roku i dniu się urodziliśmy, czy co roku przypada nam ten sam dzień? Na pewno nie. Miesiąc tak, ale różne dni są, widzimy, naszych urodzin i w różnych latach. Tak podobnie ze śmiercią Jezusa nie zawsze przypada ten sam dzień, tylko w różnych dniach tygodnia. Tak narodzenie, jak i śmierć Jezusa są obchodzone przez nominalne chrześcijaństwo nieco w innych datach, niżeli to miało miejsce. Bowiem narodzenie zostało wprowadzone na 25 grudzień w 390 roku, a święto pamiątki śmierci, aby poróżnić inne wyznania od wiary wyznawanej przez naród izraelski i naszego Pana Jezusa Chrystusa, zostało wprowadzone w 325 roku na soborze w Nicei. Dlatego też fakt, że Jezus umarł w piątek 3 kwietnia 33 roku naszej ery, a nie w jakiś inny dzień tygodnia. Lecz jak wiemy, chrześcijanie przyjęli tą datę, że rokrocznie zawsze przypada ta pamiątka śmierci w piątek, a nie w inny dzień. Dlatego znajdujemy dowody Pisma Świętego, że umarł w dzień przygotowania. Dzień przygotowania oznaczał 6 dzień tygodnia, czyli piątek. Możemy odczytać słowa, które są zapisane w Ewangelii Marka w 15 rozdziale, a wierszu 42. 15 rozdział, a wiersz 42 mówi tak: a gdy był już wieczór, ponieważ był dzień przygotowania, który jest przed sabatem. A zatem tym dniem przygotowania był piątek. I widzimy, nie wcześniej ani później Jezus umarł na krzyżu, tylko 14 Nisan, a zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia, 16 Nisan. Jezus był antytypem baranka wielkanocnego, o nim też prorokował prorok Izajasz w 53 rozdziale, a wierszu 7. Również Jan Chrzciciel wyraził się o Jezusie jako baranku Bożym, gdzie w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, a wierszu 29 mówi: oto baranek Boży. Obraz baranka, którego zabijali Żydzi i to, co było czynione z nim, podobnie było czynione z naszym Panem. 10 Nisan był odłączony od stada, a następnie 14 Nisan był zabijany. Dlatego, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na 4 dni przed ukrzyżowaniem, był przeznaczony na zabicie. Jezus zmartwychwstał dnia 16 Nisan. Niewiasty do tego odpowiednio się przygotowały. One bardzo przestrzegały dnia sabatu i nic nie robiły w czasie jego trwania, tylko odpoczywały, czekając na to, aby pójść w pierwszym dniu po sabacie, aby namaścić jego ciało. Niewiasty miały zamiar to uczynić, jak mówi nam Ewangelia Łukasza, 24 rozdział od wiersza 1. Pismo Święte podaje, że Jezus miał powstać od umarłych 3 dnia po swej śmierci. Jak mówi nam Ewangelia Mateusza w 16 rozdziale, a wierszu 21. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, a wiersz 21 mówi: i odtąd począł Jezus, pokazywać uczniom swoim, iż musiał odejść do Jerozolimu i wiele cierpieć od starszych, od przedniejszych kapłanów i nauczonych w piśmie, a być zabitym i 3 dnia zmartwychwstać. Również Dzieje Apostolskie w 10 rozdziale, wierszu 40 o tym podkreślają, dlatego z odczytanych słów należy zauważyć, iż zgodnie z Pismem Świętym Jezus miał powstać 3 dnia. Nie istnieje żaden werset Starego Testamentu, który by mówił dosłownie o tym, że zmartwychwstanie Jezusa było, lecz zmartwychwstanie Jezusa w kilku typach Pisma Świętego, a szczególnie w typie Wielkanocy i zabicie baranka wielkanocnego w dniu 14 Nisan. Również w typie obracania dojrzałego snopa pierwiastka żniwa w dzień 16 Nisan jest pokazane zmartwychwstanie Jezusa, jak mówi nam 3 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 10-11 wiersz o tym, że pierwiastku obracania. Ten pierwiastek żniwa to Jezus. Podnoszenie 16 Nisan wskazuje na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nasz Pan nie był przez pełne 3 dni i 3 noce w grobie. Jednak niektórzy mówią, że Jezus był w grobie przez 3 dni i 3 noce i podają tekst Pisma Świętego, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, a wierszu 40. 12 rozdział Ewangelii Mateusza, a wiersz 40 mówi tak: ale bowiem jako Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Niedosłownie, że aż całe pełne 3 dni i 3 noce przybywał w grobie. Bowiem Jezus był ukrzyżowany o godzinie 3 po południu 14 Nisan, o 3 po południu do 6 wieczorem był 3 godziny. Widzimy w śmierci 15 Nisan od godziny 6 wieczorem do godziny 6 wieczorem był 24 godziny i 15 Nisan od godziny 6 wieczorem do 16 Nisan do 6 rano był 12 godzin. Zliczając te godziny razem, daje nam w sumie około 39 godzin pobytu Jezusa w grobie. Gdyby literalnie przyjąć to tłumaczenie, jak czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, w sercu ziemi, to należałoby myśleć, że Jezus będzie pochowany w środku ziemi, czyli w środku kuli ziemskiej. Słowa w sercu ziemi przyjmujemy symbolicznie. Ziemia reprezentuje społeczeństwo. Gdy idziemy do 1 Księgi Mojżeszowej, 4 rozdziału, a wiersz 11, możemy zauważyć, jak tam było powiedziane do Kaina. 4 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, a wiersz 11: teraz wtedy przeklętym będziesz na ziemi, która otworzyła usta swe, aby przyjęła krew brata twego z ręki twojej. Kain nie został odsunięty z ziemi literalnej, ale był odsunięty od społeczeństwa ludzkiego. Nie literalna ziemia, ale całe społeczeństwo. I to również w 6 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, a wiersz 11, czytamy: ale ziemia popsowała się i była przed Bogiem i przed Bogiem i napełniła się nieprawością. To nie ziemia literalna napełniła się nieprawością, tylko społeczeństwo ludzkie. I tu słowa pokazują, że ludzie byli napełnieni wielką nieprawością, a nie literalna ziemia. A zatem Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, wiersz 40, reprezentuje społeczeństwo żydowskie. Jezus został poddany temu społeczeństwu, był ich w mocy od chwili aresztowania aż do zmartwychwstania. Tak jak pomnieliśmy, że zmartwychwstanie jest ważną doktryną, to jednak wielu ludzi nie może uwierzyć w tę naukę. Wielu ludzi podważa naukę o zmartwychwstaniu, raczej są skłonni przyjąć naukę o reinkarnacji. Ściśle związaną z reinkarnacją jest wędrówka dusz, której określeniem jest rzekome przechodzenie duszy po śmierci w inne ciało. Reinkarnacja dotyczy zwykle pojawienia się duszy po śmierci w innej postaci, podczas gdy w wędrówce dusz może pojawiać się ona w jednym z wielu innych form, takich jak niższe zwierzęta, a nawet w owadach, drzewach i innych roślinach. Dlatego też nic dziwnego, że Hindusi nie mogą zniszczyć ani komara, ani muchy, bowiem boją się i obawiają się, że w dłuższym czasie, gdy przypadnie im zostać taką muchą czy komarem, nie chcieliby, aby ktoś po nich deptał. Dlatego Buddzie przypisuje się 550 narodzin na wszystkich poziomach istnienia roślinnym, zwierzęcym, ludzkim i boskim. Według niektórych zwolenników teorii wędrówki dusz, jeśli ktoś w tym życiu był okrutny wobec zwierząt, to w życiu przyszłym narodzi się jako niższe zwierzę i być może doświadczy podobnego traktowania. Teoria reinkarnacji oparta jest na pogańskiej nauce, która głosi, że gdy jakaś osoba umiera, nie umiera naprawdę, lecz tylko pozornie, a w rzeczywistości nadal gdzieś się znajduje. Jedno z ulubionych określeń tej nauki to nie ma śmierci. Biblia uczy wręcz przeciwnie, podając, gdy ktoś umiera, jest w rzeczywistości umarły i na tak i takim zawsze pozostałby, gdyby nie fakt, że Bóg przez zmartwychwstanie swego Syna Jezusa Chrystusa zapewnił zmartwychwstanie umarłych. Tak więc według Biblii reinkarnacja nie jest możliwa, gdyż niweczy odkupienie. Biblia wyraźnie oświadcza, że ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą. I zdajemy sobie sprawę, że będzie powstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A zatem Pismo wyraźnie mówi o tej nauce, dlatego też Jezus nie był w jakikolwiek sposób, widzimy, przyszedł przez inkarnację, lecz przez karnację. I dlatego również Pismo Święte mówi o tym, że ta nauka jest jak najbardziej prawdziwa. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus wyraźnie powiedział po swej śmierci w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, a wierszu 18, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. W Objawieniu w 1 rozdziale, a wierszu 18 mówi, że ma klucze i władzę otworzenia i wyswobodzenia z mocy grobu, piekła, Hadesu, stanu unicestwienia. Jak czytaliśmy to w liście apostoła Pawła, że Jezus stał się pierwiastkiem zmartwychwstania, zmartwychwstanie z greckiego Anastazis, to pierwsze zmartwychwstanie jako główne zmartwychwstanie Jezusa i Kościoła. Zmartwychwstanie sprawiedliwych dotyczy wielkiej kompanii, lepsze zmartwychwstanie dotyczy proroków Starego Testamentu, jak również młodocianogodnych i na końcu zmartwychwstanie całego świata ludzkości. Dlatego w taki, a nie inny sposób Pismo Święte przedstawia naukę o zmartwychwstaniu i dlatego też powinniśmy być przekonani, że nauka, która wypływa z Pisma Świętego, jest jak najbardziej zgodna z prawdą. Bowiem wyraźnie Pismo Święte mówi, że ono jest prawdziwe. Dlatego Jego zmartwychwstanie, które jest wielką radością i pocieszeniem, że będziemy mogli się zobaczyć z naszymi bliskimi znajomymi. Nie jest to bajką, jak to wielu uważa, ale jest faktem, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Teraz potrzeba tylko czekać odpowiedniej chwili, kiedy będą dokonywane dalsze, widzimy, dzieje dotyczące wypełniania się planu Bożego i dlatego też wierzymy, że w słusznym czasie to wszystko będzie realizowane, bowiem Bóg nie może się samego siebie zaprzeć, nie może kłamać, a zatem to, co zrealizował i zaplanował w swoim planie, będzie to dokonywał w słusznym czasie. Dlatego to dobrodziejstwo wypłynie nie tylko dla nas, ale dla całego świata ludzkości, gdzie w słusznym czasie cały świat ludzkości przekona się o tej wspaniałej nadziei zmartwychwstania. Dzisiaj wielu ludzi naśmiewa się z tego i nie jest to dla nich do uwierzenia. Po prostu nie mogą uwierzyć, pomimo tego, że obchodzą takie zmartwychwstanie, ale w większości to odbywa się jako teatr, a nigdy jak gdyby rzeczywistość albo prawda. Wielu ludzi obchodzi narodzenie i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa i poza tym pozostaje, widzimy, w spokoju przez jakiś czas, a znów przychodzi czas narodzin i z kolei zmartwychwstania. My jednak powinniśmy zawsze i wciąż przypominać o Jezusie Chrystusie, który dokonał tak wielkiego dzieła nie tylko dla nas, ale dla całej ludzkości. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki, jak mówi nam apostoł Paweł. Wczoraj to Jezus jako Logos, dzisiaj to Jezus jako człowiek, doskonały człowiek na ziemi, a tenże i na wieki to Jezus Chrystus w boskiej chwale, który będzie po wieki wieczne siedział po prawicy swego Ojca i będzie dokonywał wraz z Twoją oblubienicą wielkiego dzieła na korzyść świata ludzkości. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że Pismo Święte wyraźnie podkreśla, że Jezus jest tym Zbawicielem, a nie kto inny. Nie masz w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. I żadna cena, jakakolwiek nie jest w stanie zapłacić, abyśmy mogli kupić życie wieczne. Jezus musiał umrzeć w haniebny sposób na krzyżu, bowiem musiał podwójnie odkupić naród izraelski. Zakon obowiązywał dla narodu izraelskiego, gdy będą posłuszni, będą mogli żyć wiecznie. Jednak wiemy, że Żydzi złamali zakon, dlatego też Jezus Chrystus musiał w tak haniebny sposób umrzeć, bowiem mówi, zakon mówił, że przeklęty każdy, który wisi na drzewie. I dlatego też Jezus Chrystus musiał być w taki sposób ukrzyżowany, widzimy, stracony przez prawo rzymskie, czyli wyrok był wykonany przez pogan, a poganie w tym czasie wykonywali egzekucję przy użyciu krzyża. I dlatego też to było również pokazane, że taka śmierć miała być dokonana z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Słudzy Pańscy powiadają, żeby nie ofiara Jezusa Chrystusa, to na pewno wierzymy, że to by było w inny sposób czynione. A zatem wierzymy, że zmartwychwstanie jest piękną nadzieją, zatem życzę z tych słów wiele zrozumienia, abyśmy w dalszym ciągu żyli z nadzieją na wypełniające się proroctwa i wierzyli w to, że to w słusznym czasie się wykona dla dobra i korzyść dla nas wszystkich. Kończąc, dziękuję za uwagę.